INBIO to jest taki skrót, akronim nazwy Integracja i Mobilizacja Danych o Różnorodności Biotycznej Eukariota w Zasobach Polskich Instytucji Naukowych. To jest projekt, który ma na celu odkrycie, czy może ukazanie całemu społeczeństwu polskiemu i światowemu zasobów informacji znajdujących się w zbiorach instytucji naukowych, w którym uczestniczą instytucje z 18 różnych jednostek naukowych w Polsce. Od nas, Krakowa, oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest jeszcze Instytut Ewolucji Systematycznej Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy i Instytut Ochrony Przyrody. Chodzi o to, żeby dane o różnorodności biotycznej eukariota, to są wszystkie organizmy, których komórki mają jądro. Muzea mają okazy, notatki z wielu lat badań, notatki własne autorów, prace, które nie były publikowane. Celem jest, żeby te dane ujawnić. Trzeba je zdigitalizować, to znaczy przetworzyć informacje pisemne na informacje cyfrowe. I tworzy się bazy danych. Pierwsze zadanie to jest przegląd wszystkich dostępnych zbiorów naukowych i na tym pracują specjaliści, którzy biorą okaz, odpowiednio go oznaczają, bo to wszystko musi być zintegrowane, odpowiednio merytorycznie oznaczone. Każdy okaz, który ma wartość naukową, posiada tak zwaną etykietę zbioru, czyli informacje, gdzie został znaleziony, w jakim czasie, przez kogo. Te dane się spisuje w odpowiednich tam szablonach bazy danych. Inny etap to właśnie spisuje się notatki. Są udokumentowane poprzez naukowców, na przykład XIX-wiecznych naukowców, na przykład profesor Siła Nowicki.
Czemu ma służyć taka platforma, taka mega platforma, która koncentruje wszystkie dane, notatki istotne lub nieistotne, okazy? Jak to może wpłynąć na rozwój nauki?
My to gromadzimy. Konsorcjum powstało w ramach Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności, która istnieje od 1983 roku. I ta nasza krajowa sieć współpracuje z taką, to się nazywa GBIF, czyli Global Information Facility, czyli Światową Siecią Informacji o Bioróżnorodności, i która zbiera z różnych państw informacje i udostępnia je poprzez swój portal bezpłatnie na cały świat. Dane ekologiczne, dane o rozmieszczeniu, dane o pewnych wymaganiach też i wreszcie też waloryzacja tych gatunków. Na przykład waloryzuje się gatunki chronione prawem, gatunki chronione różnymi konwencjami światowymi, europejskimi, gatunki, które są na przykład gatunkami inwazyjnymi, gatunki, które są bardzo szkodliwe dla gospodarki, mogą roznosić choroby, a więc to jest bardzo wszystko potrzebne. Dzięki temu będzie można bardzo szybko w razie niebezpieczeństwa zlokalizować, gdzie ewentualne te gatunki się grupują. Ponadto możemy też śledzić zmiany samej jakości, różnorodności różnych taksonów. Mamy pewien wgląd na liczebność niektórych populacji. Oczywiście są pewne dane, na przykład o gatunkach chronionych, one są tylko dostępne dla osób wtajemniczonych, bo chodzi też o to, żeby ograniczyć ewentualnie możliwość eksploatacji, bo niestety są osoby, które wyłapują różne bardzo cenne okazy i handlują nielegalnie. I teraz jak my to zgromadzimy, my to udostępniamy część danych przez GBIF w świat. Chcesz korzystać z danych, a więc dostarczaj swoje, udostępniaj, a więc łączenie się ze światem, czyli to pozwala na przykład tworzyć pewne katalogi światowe, ułatwia, bo na przykład ktoś, kto zajmuje się jakąś grupą, nie musi jechać na przykład gdzieś do Londynu, do Nowego Jorku czy Melbourne, żeby zobaczyć jakiś okaz, przeczytać, bo on będzie miał te zasoby po prostu w swoim komputerze.
Czy naukowcy będą mogli poczuć się jak w wielkiej, globalnej, naukowej wiosce?
Ja myślę, że my się już czujemy. W tej chwili ten język angielski stał się takim językiem komunikacji międzyludzkiej. Same zresztą nazwy, wszystkie większości teraz nowych rzeczy są angielskie. Z tego względu, że to pozwala nam się komunikować, pozwala nam zbierać informacje, wymieniać informacjami. My się czujemy, my nie znamy na przykład osób, ale na przykład wymieniamy sobie informacje, publikacje i my możemy na przykład, dostajemy też manuskrypty do recenzji z obcych, zupełnie nieznane i my oceniamy wartość takiej pracy, sugerujemy na przykład korekty, czy sami też jesteśmy oceniani. W związku z tym, dzięki temu ten poziom jakościowy, merytoryczny tych prac jest coraz lepszy.
Czy w tej sieci znajdą się również zdjęcia kolekcji owadów, które pochodzą z poprzednich wieków.
Ale rzeczywiście, jak najbardziej. Przede wszystkim mamy właśnie na przykład u nas Centrum Edukacji Przyrodniczej piękne zbiory, na przykład doktora Benedykta Dybowskiego, który był zesłańcem na Syberii, odkrył różnorodność biotyczną, właśnie faunę głównie, ale nie tylko, Bajkału. On pokazał światu, jakie to jest bogactwo, bo Bajkał to jest jednym z endemicznych takich jezior i tam jest bardzo dużo endemitów, stare jezioro, a więc długi czas ewolucji. Mamy też właśnie zbiory Rostafińskiego, Szafera, innych botaniczne. Zresztą nasz zielnik krakowski jest najstarszy w Polsce, jeden z najstarszych w świecie. Mamy te zasoby, właśnie zielniki, które były kiedyś tworzone, one są konserwowane, są zabezpieczane i my z tego robimy zdjęcia i pokazujemy. Ktoś by chciałby na przykład robić jakąś rewizję, badania jakiejś grupy, tworzenia takich syntetycznych opracowań w różnych aspektach ochronnym, w aspekcie biogeograficznym, w aspekcie migracji, zmian ewolucyjnych i tak dalej. On może z tego korzystać, nie wychodząc praktycznie ze swojego gabinetu badawczego.